Lista Rachonia w Radiu Gdańsk. Magazyn polityczny.
Coś, co działo się na marginesie dyskusji o wspólnych listach opozycji w najbliższych wyborach, a taki był polityczny sens spotkania organizowanego przez Bronisława Komorowskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego i liderów wszystkich największych partii opozycyjnych, odbyło się coś, co było chyba dużo ciekawsze i mówiące dużo więcej o tym, jak wyglądają realne podziały na polskiej scenie politycznej. Przy okazji dyskusji o polityce odbyła się dyskusja o bezpieczeństwie. Kontekstem całego tego spotkania było 25-lecie rozpoczęcia negocjacji o wejściu Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. I z tego powodu spotkali się m.in. eksperci spraw militarnych, spraw bezpieczeństwa największych partii politycznych, które są w tej chwili w opozycji. Wystąpił tam m.in. generał Różański, m.in. były wiceminister obrony Janusz Zemke oraz były minister obrony Tomasz Siemoniak. Wszyscy ci politycy skrytykowali trwający w tej chwili program zbrojeniowy polskiej armii, w ramach którego kupujemy największe ilości najnowocześniejszego uzbrojenia z państw w ogóle w tej chwili na świecie. Kupujemy około 500 systemów HIMARS, kupujemy najnowsze samoloty F-35, kupujemy śmigłowce bojowe Apache, kupujemy całą masę sprzętu i to sprzętu, który w tej chwili sprawdza się w czasie wojny na Ukrainie. Jednak zdaniem tych właśnie polityków cała ta inwestycja i cały ten projekt to chaos i megalomania. I dlatego na przykład zdaniem generała Różańskiego, który wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego w czasie, kiedy Jaruzelski wyprowadzał czołgi na ulice polskich miast, żeby stłumić Festiwal Solidarności, te kontrakty, a przynajmniej część z nich, trzeba będzie rozwiązać, jeśli opozycja dojdzie do władzy. Czyżby zakupy najnowocześniejszego amerykańskiego sprzętu obronnego były główną różnicą polityczną pomiędzy obozem rządzącym a opozycją? To pytanie dziś jest na szczycie mojej listy. Michał Rachoń, zapraszam. A moim i Państwa gościem jest Piotr Grochmalski, Akademia Sztuki Wojennej. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Panie profesorze, spotkali się z sobą przedstawiciele eksperci partii opozycyjnych przy okazji konferencji zorganizowanej przez Bronisława Komorowskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego i dyskutując o obecnym planie zbrojeniowym i zakupach, jakich dokonuje państwo polskie w tej przestrzeni obronnej, stwierdzili między innymi, że konieczny jest przegląd tych zakupów, że zakupy dokonywane są w sposób nieprzemyślany i nieplanowy, a między innymi generał Różański stwierdził, że część z tych zakupów powinna zostać zlikwidowana, część kontraktów powinno zostać zerwanych. Mówimy o w tej chwili jednym z największych kontraktów czy procesów uzbrajania armii w ogóle w przemyśle zbrojeniowym na świecie i mówimy o zakupach najnowocześniejszych rodzajów broni, które właśnie w tej chwili sprawdzają się w trakcie wojny na Ukrainie. Jak patrzy pan na te koncepcje i na te opinie?
Której po pierwsze Putin ogłosił częściową mobilizację, a faktycznie nie wiemy, na czym ma polegać ta częściowa mobilizacja, a więc co najmniej 300 tysięcy żołnierzy ma zasilić siły rosyjskie wojnie ukraińskiej, a więc mówimy w kontekście konfliktu porównywalnego swojej skali, tak w każdym razie oceniałem to dowódcy ukraińscy, jeśli chodzi o intensywność walki, jeśli chodzi o skalę ostrzału, konflikt porównywalny do II wojny światowej, w tych doświadczeniach bezpośrednich Ukrainy. A więc mówimy w kontekście, czy w sytuacji, gdzie do rangi fundamentów racji stanu urasta kwestia bezpieczeństwa narodowego, także w tym kontekście bezpieczeństwa militarnego. No i mówimy też w kontekście przyjętej także głosami opozycji ustawy o obronie ojczyzny. Co ciekawe, podczas właśnie tego spotkania padł głos, że to głosowanie za ustawą było wybiegiem taktycznym, żeby nie narazić się opinii publicznej, a w istocie, jak widzimy, ta próba podważania programu realizowanego przez lata, bo to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, jest konsekwencją realizowanego programu. On jest rozbudowany o te segmenty, które wynikają z analizy toczącej się wojny na Ukrainie, ale generalnie ten ogólny plan, koncepcja zbudowania systemu antydostępowego opartego m.in. o program Wisły, program Narwi, to są to wszystkie elementy, które były od lat budowane, tak samo jak przecież armata haubica Krab.
Panie profesorze, przepraszam, ja wejdę w słowo, bo pan wspomniał o broni antydostępowej. Być może warto o tym wspomnieć, bo nasi słuchacze z całą pewnością pamiętają kilka miesięcy temu. Najważniejsi politycy na Ukrainie apelowali, jeździli do państw zachodnich, prosząc o to, aby Stany Zjednoczone zamknęły niebo nad Ukrainą, co w praktyce oznacza właśnie zastosowanie broni antydostępowej. Cóż to jest takiego i dlaczego jest to rzecz tak istotna, żeby Polska posiadała swoje własne zdolności w tej kwestii?
Jak widzimy, jednym z istotnych elementów prowadzonych działań przez Rosję jest ostrzał artyleryjski, a także ostrzał rakietowy. Tutaj strona ukraińska podkreśla asymetryczność sytuacji, dlatego że o ile oni są w stanie skutecznie razić w granicach głębi 100 kilometrów, o tyle Rosja jest w stanie sięgnąć całego obszaru Ukrainy, a więc uderzać w granicach 2000 kilometrów. Innymi słowy, no jak widzimy, to jest 20-krotna różnica i dowództwo ukraińskie uznaje to za kluczowy element asymetrii, jeśli chodzi o toczący się konflikt i wyrównanie, chociażby częściowe, tej kwestii uznaje za fundament. Natomiast z punktu widzenia naszych doświadczeń wiemy, że musimy zbudować system, który powstrzyma armię rosyjską skutecznie na granicach. Temu ma służyć między innymi broń pancerna, także artyleryjska, ale również musimy zmasakrować ich głębię strategiczną, czyli zdolności logistyczne, zdolności do wyprowadzenia uderzenia, a także zdolności do rażenia systemami rakietowymi, czyli musimy mieć zdolność do niszczenia odpalanych rakiet na kierunku polskim. No i między innymi temu ma służyć budowany system NAREW, który ma być taką właśnie tarczą, taką kopułą zabezpieczającą nas przed tymi uderzeniami, które nie zostaną wyeliminowane chociażby przez systemy Patriot, czyli systemy wchodzące w skład tej głębi w ramach programu Wisły.
Panie profesorze, w kwestiach dotyczących konkretnych rodzajów uzbrojenia pojawiają się również wątpliwości, pytania i krytyka. No między innymi powiedział to Szymon Hołownia, ale no jak rozumiem są to słowa jego doradcy do tych spraw, czyli generała Różańskiego, który powiedział, że proszę mi wskazać armię, która składa się z czterech różnych rodzajów uzbrojenia. I chodziło o wypowiedź, którą ja zacytuję za Szymonem Hołownią, który mówi, że posiadanie czterech typów broni pancernej i różnych rodzajów samolotów niesie ryzyko. No, zastanawiam się, czy pan generał Różański nie widzi wojny, która trwa w tej chwili na Ukrainie, gdzie różne komponenty i różne elementy uzbrojenia współgrają z sobą. No i czy nie widzi innych państw, które korzystają z różnych rodzajów uzbrojenia, budując to, co jest potrzebne dla nich? Jak pan spojrzy, jak pan patrzy na ten argument, który pada ze strony generała Różańskiego?
Dzięki temu, co myśmy zrobili, a więc przekazaliśmy ogromną ilość sprzętu ciężkiego w postaci głównie czołgów, no ale także oczywiście armata haubice Krab, 230 T-72M plus twardy, które przekazaliśmy, one brały udział przecież jako kluczowy element przełamania. Innymi słowy, ten sprzęt, który Polska dostarczyła, pozwolił Ukrainie na dokonanie przełomu i dokonanie kontrofensywy, która już dzisiaj jest uznawana za swoisty fenomen, jeśli chodzi o sztukę wojenną i też wydarzenie, które odwróciło dynamikę toczącej się wojny. W związku z tym my musimy na gwałt rzeczywiście uzupełniać ten sprzęt, który przekazaliśmy w imię pojętego bezpieczeństwa państwa polskiego, ale także wzmocnienia potencjału obronnego Ukrainy. No i w sytuacji, w której Niemcy zachowały się i zachowują się tak, jak się zachowały, musimy mieć szybkie uzupełnienie sprzętu. Stąd zakupy gorszej jakości Abramsów jako to natychmiastowe uzupełnienie, ale przecież wiemy, że czeka nas dostawa broni najnowocześniejszych w sumie, jeśli chodzi o obecną wewnętrzną infrastrukturę tego sprzętu. Abramsy, które budowane były z myślą o tym, aby w polu wygrać z T-14 armatą, a więc tym cudem techniki niby przemysłu rosyjskiego, jeśli chodzi o broń pancerną.
Z którym coraz więcej problemów. Panie profesorze, przepraszam, bo mamy jeszcze dosłownie dwie minuty, a chcę spytać o Abramsy i między innymi śmigłowce Apache, a także o HIMARSy, o tę broń, o której bardzo dużo słyszymy. To są ikony, nawet bym powiedział, popkultury w pewnym sensie. No i słyszymy tego rodzaju krytykę, że 500 arm zestawów HIMARS to jest więcej niż w tej chwili w ogóle jest dostępnych, że Ukraina ma 18, a i tak im pomagają, że jest tego za dużo, no i że to wszystko jest między innymi chaos i megalomania, tego rodzaju słowa padły. Jak się pan do tego odniesie? Mamy 2 minuty.
Miejmy świadomość, że budujemy system właśnie antydostępowy, bo doświadczenia z wojny ukraińskiej są takie, że wpuszczenie armii rosyjskiej na teren Polski, a przecież taka była koncepcja obronna w realu PO i PZL-u, a więc obrona na linii Wisły, bo tak wychodziło w momencie, w którym Polska zredukowała ilość swojej dywizji do 3, nie było innej możliwości obrony, jak tylko właśnie oprzeć się o linię Wisły. W tej chwili, jak wiemy, odbudowana została i już funkcjonuje 4. dywizja, 5. jest w trakcie formowania, w związku z tym budujemy nie tylko nowoczesne systemy, zakupujemy, ale też budujemy realny potencjał w postaci armii polskiej, armii, rozbudowujemy ją. Natomiast Abramsy, te, które dostaniemy, to są czołgi rzeczywiście, które są tak nowoczesne, że w zasadzie poza armią amerykańską i polską nikt nie będzie posiadał tego typu sprzętu, a on się sprawdza ze względu na to, że my zbudujemy całościowy system. Właśnie na tym całość zakupów polega, że każdy z tych segmentów, a więc HIMARSy, które mają zmasakrować głębie strategiczne, zniszczyć logistykę wojsk rosyjskich, nie pozwolić na to, żeby wkroczyły i masakrowały ludność cywilną, żeby dochodziło do mordu, żeby dochodziło do niszczenia miast. No to między innymi po to jest budowany system owej tarczy, żeby nie pociski rosyjskie nie niszczyły polskich miast, a sprzęt, ta ilość HIMARS-ów ma być właśnie tym potężnym instrumentem odstraszania, że budujemy armię nie po to, żeby prowadzić wojnę z Rosją, tylko po to, żeby Rosja miała świadomość, że tego typu wojna nie ma sensu z Polską. No jeśli oczywiście Rosja zaatakuje, to chodzi o to, żeby mieć silne argumenty, natomiast budujemy armię, rzeczywiście najsilniejszą armię natowską w Europie, jeśli ona zostanie, ten projekt zostanie zbudowany, dlatego że taka jest nasza pozycja geopolityczna i ze względu na lewarowanie Stanów Zjednoczonych stajemy się rzeczywiście kluczowym państwem z punktu widzenia bezpieczeństwa całej Europy w systemie natowskim, ale także zapewniamy absolutne to bezpieczeństwo pleców, jeśli chodzi o armię ukraińską, a jak widzimy, eskalacja wojny po stronie rosyjskiej następuje.
O czym w Radio Gdańsk mówił Piotr Grochmalski. Panie profesorze, dziękuję uprzejmie za to spotkanie i do usłyszenia.
Również dziękuję.